Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. 10 lat temu powołano gdańską spółkę Copernicus, która dziś jest dużym podmiotem leczniczym samorządu województwa pomorskiego, a w studiu mam przyjemność gościć prezesa spółki, doktora Dariusza Kostrzewę, specjalistę, chirurga i menadżera ochrony zdrowia. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektor, witam państwa.
Te 10 lat, panie prezesie, to taki dobry moment na powspominanie chyba. Proszę przypomnieć słuchaczom okoliczności, w jakich 10 lat temu w Pomorskim zdecydowano się na powołanie spółki Copernicus. Co doprowadziło do tej decyzji?
Tak naprawdę samego początku tej i genezy tej decyzji nie znam w szczegółach, natomiast na pewno działo się bardzo wiele niekorzystnych rzeczy w szpitalu Mikołaja Kopernika, który wówczas nazywał się Pomorskie Centrum Traumatologii. Wtedy wiele szpitali w Polsce miało problem.
Finansowy problem.
Głównie finansowy, a pochodną problemu finansowego jest każdy inny, więc bez pieniędzy oczywiście nie da się dobrze funkcjonować, zwłaszcza w takiej wrażliwej branży jak ochrona zdrowia. No najgorsze, co można było zrobić, to nie robić nic. I wówczas samorząd województwa, no, z chyba z największym udziałem w tej decyzji marszałka Mieczysława Struka, no, podjął decyzję o jakichś zmianach. Kierunek określono jako konsolidację. No, był to kontrowersyjny projekt wówczas. Pamiętam, że toczyły się różne dyskusje. Ja wówczas zaczynałem pracę dopiero w tym szpitalu i już po kilku miesiącach mojej pracy no, postawiono mi zadanie komercjalizacji, czyli przekształcenia szpitala w spółkę. Było sporo problemów, ponieważ...
Strajkowali?
Nawet trudno powiedzieć, nie, strajku nie było, ale ludzie mylą, może dziś już nie, ale wówczas bardzo chętnie i łatwo mylono pojęcie komercjalizacji z prywatyzacją. Pojawiały się dramatyczne nagłówki, że szpital będzie prywatny, że będzie leczył chorych za pieniądze, jakieś takie zagadnienia w ogóle dla mnie absurdalne, no ale trzeba było o tym rozmawiać, trzeba było o tym pisać i uświadamiać ludzi, że to nic złego im się tutaj nie wydarzy. Takich spotkań odbyliśmy mnóstwo, ale czas nas bardzo gonił wówczas. I musieliśmy do tych konsolidacji doprowadzić, na początku z przychodnią rehabilitacyjną. Wcześniej już doszło do takiej konsolidacji ze szpitalem kolejowym, z poradnią endokrynologiczną, to są czasy jeszcze SPZOZ-u. No, nie można było przechodzić obojętnie obok 30-kilkumilionowej straty.
No właśnie, bo chciałam zatrzymać się chwilkę. Ta konsolidacja, to przekształcenie w spółkę miało ten szpital tak naprawdę uratować, tak? Przed, nie wiem, totalnym zadłużeniem, upadłością, czy dlaczego to się zadziało tak?
Upadłość szpitali to jest taki troszkę straszak moim zdaniem, bo trudno wyobrazić sobie taką rzeczywistą upadłość szpitali, chociaż można, a na pewno tworzenie struktur spółek kapitałowych, takich jak nasza, no może sugerować, że ryzyko upadłości istnieje. Natomiast dość trudno taką upadłość przeprowadzić, ponieważ szpitale, no jak wiadomo, realizują ogromną misję społeczną i z wyjątkiem miejsc, w których tych szpitali jest niewłaściwa ilość albo ich struktura jest nieadekwatna do zapotrzebowania, no to ja osobiście mam kłopot z wyobrażeniem sobie zasadności takiej
Ale
likwidacji.
Ale jak szpital był SPZOZ-em, czyli no ZOZ-em po prostu, to tak. Ten dług został w Skarbie Państwa, tak? Natomiast spółka zaczynała pracę z czystym kontem. Jak to wyglądało?
Spółka oczywiście zaczęła pracę z czystym kontem, ale procesy, które doprowadziły do powstania zadłużenia, no, trwały, prawda? Więc spółka w pierwszym okresie dość gwałtownie zadłużała. Fakt, że udało nam się tempo tego przyrastania z zadłużenia zredukować dość znacznie i z roku na rok poprawialiśmy wynik finansowy. Od szeregu lat już możemy się chwalić dodatnim wynikiem i brakiem zobowiązań wymagalnych i szeregiem poprawiających się parametrów finansowych. No to jest bardzo dobry efekt i to myślę, że dziś wytrąca argumenty osobom, które sceptycznie myślały o tych procesach 10 lat temu. No ale byliśmy tam i w takim momencie historycznym i w takim otoczeniu, że było mnóstwo niejasności, wątpliwości. Na pewno był to bardzo trudny, skomplikowany proces. Ale mieliśmy duże wsparcie, po pierwsze właściciela spółki, który musiał objąć te udziały, wnieść kapitał. Mieliśmy bardzo zaangażowaną dyrekcję Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, która rozumiała te zagadnienia, wiedziała, jak należy je przeprowadzić. Współpraca naprawdę, moim zdaniem, bez absolutnie...
Pierwsze pierwsze takie, takie przekształcenia w Polsce, prawda? Nie było się chyba za bardzo na kim wzorować, bo większość szpitali to jednak były SPZOZy. Trochę było kapitału prywatnego, jeśli chodzi o szpitale, natomiast większość, no jednak wszyscy się przyglądali tutaj, co się dzieje na Pomorzu, prawda?
Na pewno były to jedne z pierwszych. Pomorze było od początku pokazywane jako lider w Polsce pod względem tych procesów przekształceniowych. Patrzyliśmy trochę na Warszawę, która była dość sceptyczna, jeśli chodzi o takie rozwiązania. Wstąpili na drogę komercjalizacji szereg lat później. Mieszkańcy Mazowsza, samorząd województwa mazowieckiego przeprowadził te procesy na większą może skalę, ale chyba za późno trochę. Natomiast nas pokazywano wtedy na konferencjach, że to jest właściwy kierunek.
Czyli
że się
to nie było wtedy było to trochę uważane za ryzykowną decyzję, prawda? Że to nie wiadomo, co się będzie działo i jak to się skończy ostatecznie.
Decyzja była na pewno w oczach niektórych ludzi ryzykowna, ale osoby, które z tym tematem już się zetknęły wcześniej i współpracowały z Ministerstwem Zdrowia, które tworzyło specjalne programy dotacyjne, które miały ułatwić proces i z tych najtrudniejszych zobowiązań szpitale uwolnić. No, wiedziały, że ten kierunek jest właściwy. My taki program realizowaliśmy, ale może mnie osobiście i mojemu ścisłemu zespołowi było o tyle łatwiej, że my już takie procesy mieliśmy za sobą na mniejszą skalę w kilku placówkach medycznych, więc wiedzieliśmy, że ryzyka nie ma, ale no, przedstawić ten problem i ten cały proces pracownikom było niekiedy dość trudno.
Kopernikus stawał się coraz większy dzięki właśnie konsolidacjom, czyli łączeniu podmiotów, przyłączaniu, można powiedzieć, do tego szpitala matki, tak? Czyli szpitala imienia Mikołaja Kopernika, zwanego też szpitalem potocznie wojewódzkim w Gdańsku. Czy to był kilkuletni proces, prawda, tych konsolidacji, bo one się zaczęły, tak jak pan wspomniał, jeszcze przed powołaniem spółki, ale później chyba takim największą konsolidacją było połączenie szpitala imienia Mikołaja Kopernika ze szpitalem Świętego Wojciecha. I te konsolidacje też były kontrowersyjne, prawda? Ja pamiętam właśnie też protesty pracowników, którzy obawiali się zwolnień, likwidacji oddziałów. To się wszystko zdarzyło rzeczywiście? Coś tam było likwidowane?
Faktycznie konsolidacja ze szpitalem Świętego Wojciecha na Zaspie była procesem bardzo trudnym i bardzo emocjonalnym takim dla nas. Szpital Świętego Wojciecha, pomimo tego, że cieszył się dobrą opinią ze względu na swoją działalność medyczną i ten aspekt merytoryczny, no to jednak gdzieś tam utrwalał stare, trochę już chyba nieaktualne sposoby organizacji pracy czy zarządzania zespołami ludzkimi, dość oporne na zmiany, modyfikacje. Personel oczywiście no, miał określone oczekiwania dotyczące ich sytuacji zawodowej, ale na przykład niechętnie dopuszczał wariant zmiany formy zatrudnienia na umowy kontraktowe, które w niektórych przypadkach były bardzo atrakcyjne i w szpitalu Mikołaja Kopernika mieliśmy spore zainteresowanie takimi rozwiązaniami. Moim zdaniem zresztą bardzo, bardzo atrakcyjne, o ile są dobrze przemyślane i wyliczone. Faktycznie były problemy, czy likwidowaliśmy? I likwidowaliśmy, i tworzyliśmy po prostu duży może więcej, więc udowodniliśmy to w ten sposób, że budowaliśmy optymalną strukturę. Jeżeli w pierwszym okresie okazało się, że kontrakt na przykład laryngologiczny jest na tyle niewielki i realizowany w takim zakresie, jakim wówczas był, no to nie ma sensu prowadzić dwóch oddziałów, zwłaszcza w obliczu deficytów kadrowych, które wówczas już zaczęły system bardzo intensywnie dotykać. Więc postanowiliśmy rozbudować jedną laryngologię w szpitalu Mikołaja Kopernika, z drugiej zrezygnowaliśmy. Z kolei do szpitala Świętego Wojciecha przetransferowaliśmy oddział kardiochirurgii dziecięcej, który znalazł się tam w zupełnie nowych przestrzeniach, uzyskał nowe powierzchnie i mógł rozwinąć swoje bardzo nowoczesne funkcjonalności. Więc to nie jest tak, że nagle coś zaczęliśmy likwidować. Po prostu urealniliśmy strukturę do potrzeb. W dużym podmiocie jest to łatwiejsze, w małym szpitalu dużo trudniej.
A dzisiaj Kopernikus to jakie ośrodki, jakie obiekty?
No tak, jest nas sporo. Oczywiście szpital tak zwany wojewódzki Mikołaja Kopernika, szpital Świętego Wojciecha to nasze największe placówki. Wojewódzkie Centrum Onkologii, które no, ma swoją historię, tradycję i wieloletnio zbudowaną już pozycję w świecie medycznym Trójmiasta, czy nawet Pomorza, ale także Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna, także przychodnia przy ulicy Wałowej, wcześniej już skonsolidowany ze szpitalem na Zaspie ośrodek okulistyki dziecięcej przy ulicy Jana Wejhera.
No, to też szpital chyba dawny, tak zwany szpital stoczniowy, tak? Wyście też...
To jest jeszcze wcześniejsza historia.
Ale stoczniowy, kolejowy,
to
są też...
Ma tam swoje korzenie gdzieś tak, tam, tak. To są też te procesy. Mhm.
To są też budynki, można powiedzieć, i placówki, które zostały jakby przyłączone do Kopernikusa. To już jest koniec tych konsolidacji, czy jeszcze coś się będzie działo w najbliższym czasie?
Chętnie bym poznał plany takie odległe z właściciela naszej spółki, czyli samorządu województwa, który jeżeli do takich decyzji zaczyna dojrzewać, to rozmawiamy o tym, przygotowujemy symulacje, przygotowujemy cały proces formalny, zastanawiamy się, co to wniesie, bo faktycznie duży może więcej. Wówczas, kiedy mała placówka słabo sobie radzi, no to włączenie jej do struktury większej, myślę, że może przynieść dobre efekty. Oczywiście należy zawsze szanować personel, pewną tradycję, przyzwyczajenia ludzi, całe to otoczenie, w którym placówki medyczne funkcjonują, ale prawdopodobnie jesteśmy na tyle elastyczną firmą i skutecznie zarządzaną, że powierza nam się takie zadania karkołomne, jak chociażby w ostatnim okresie tworzenie i uruchamianie szpitala tymczasowego, z którym no wiadomo, że w Polsce były ogromne problemy. No my sobie poradziliśmy z tym bardzo dobrze, uzyskaliśmy mnóstwo niezwykle pozytywnych ocen, czyli pokazujemy, że w naszej strukturze dajemy radę właśnie tego rodzaju wyzwaniom.
Zawsze każda firma, każdy zakład pracy to są ludzie. Ile osób zatrudnia w tej chwili Kopernikus i ilu z nich to procentowo to są przedstawiciele zawodów medycznych?
Bardzo fajne pytanie, ponieważ nie wiem, ale nie, oczywiście żartuję. Wiem, ile mamy pracowników, ale my codziennie mamy trochę inną liczbę tych pracowników.
No ale to może nie co do
ja
osoby.
W ten sposób, że szacunkowo zawsze przyjmujemy 4000, ale jak podaję liczbę 4000, spojrzałem nawet niedawno, ponieważ robiłem tam jakąś analizę i miałem w sierpniu, 21 sierpnia, czyli równo miesiąc temu, 3938 pracowników.
To są problemy kadrowe, że szukacie cały czas?
Wszyscy mają problemy kadrowe, mniejsze lub większe, ale takie podanie takiej liczby wymaga trochę komentarza. Czy na przykład liczenie jako jedną osobę pracownika etatowego, który codziennie od rana do południa, po południa wykonuje swoją pracę na terenie szpitala, jest takie samo jak osoby, która przychodzi raz w tygodniu wykonać jakąś złożoną procedurę, tak? No liczymy, człowiek to człowiek, czyli jak pada pytanie, ilu zatrudniamy ludzi, to mówię 4000. Jakbyśmy mieli wyrazić to w etatach, pewnie nieco więcej, ale to już są takie nasze wyliczenia i nasze analizy i specyfika, która myślę, że niekoniecznie musi wszystkich interesować. A czy problemy kadrowe są strukturalne? Tak. Ale to nie dlatego, że coś złego się dzieje pod względem kadrowym w naszej spółce, bo nawet w bieżącym roku uzyskaliśmy bardzo wysoką pozycję w rankingu najlepszych pracodawców w Polsce, 209. pozycja w kraju. Magazyn Forbes taki ranking prowadzi. Nie mieliśmy wpływu na kształtowanie tej listy, więc nas to trochę zaskoczyło, ale bardzo miło. Cieszymy się tym mianem Poland's Best Employers. Ale my się naprawdę bardzo dynamicznie rozwijamy, a skoro się rozwijamy w branżach medycznych, które są ściśle powiązane z kapitałem ludzkim i to jest nasz najważniejszy zasób w naszej firmie, w tej organizacji, no to poszukujemy tych pracowników.
A panie prezesie, kolejna taka rzecz, która była kontrowersyjną, kiedy powstawała spółka Kopernikus, bo wy chyba jako jedni z pierwszych zaczęliście korzystać z tak zwanego outsourcingu, czyli firm zewnętrznych. To chodziło o różnego rodzaju usługi, między innymi sprzątania, usługę prowadzenia kuchni szpitalnej i tak dalej. Teraz też tak jest, te firmy już na stałe się wpisały w życie nasze, można powiedzieć, takie i działalność spółki i szpitali w Polsce?
Po pierwsze, nic nie jest na stałe, po prostu reagujemy na otoczenie i sytuację zewnętrzną. Drugi wątek, który trzeba chociażby zasygnalizować, to to, że te procesy outsourcingowe toczyły się jeszcze zanim się przekształcaliśmy w spółkę. No, jednym z takich dla nas trudnych outsourcingów była diagnostyka obrazowa. Ja nie mówię, że to była zła decyzja wówczas, kiedy zapadała. Wówczas szpitale w fatalnej sytuacji finansowej nie bardzo mogły pozwolić sobie na inwestycje w aparaturę, która była niezbędna, i szukały rozwiązań w postaci zewnętrznych podmiotów, partnerów, często zagranicznych, tak jak było w naszym przypadku. Strategia nasza jest taka, że działalność tą stricte medyczną staramy się generalnie koncentrować w ramach naszej spółki. To są usługi takie in-house'owe. Natomiast to, na czym moim zdaniem zewnętrzny podmiot zna się lepiej od nas, próbujemy jednak mu przekazać. Wolałbym nie wracać do tworzenia kuchni w szpitalu, bo my naprawdę jesteśmy medykami, a nie kucharzami. Jeżeli ktoś ma doświadczenie w zbiorowym żywieniu, w tworzeniu tych kilkunastu diet, dystrybucji i jest on naprawdę dobry, to my chętnie z takim podmiotem będziemy współpracować.
Wszystko, co nowe, zawsze jest kontrowersyjne, prawda? Bo ludzie się boją nowych rzeczy. Nie każdy ma taką, no trochę lęków jednak w społeczeństwie jest. Być może właśnie ten outsourcing też takie lęki wywoływał, ale co było dla pana, jakie decyzje były najtrudniejsze w ciągu tych ostatnich 10 lat?
Niektóre są na przykład powiązane choćby z tym outsourcingiem, o którym przed chwilą zaczęliśmy rozmawiać, bo w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że diagnostyka obrazowa powinna wrócić do szpitala i musieliśmy rozstać się z naszym 10-letnim partnerem w zakresie tego serwisu radiologicznego, ale byliśmy już o tyle dobrej sytuacji, że stać nas było po prostu na wyposażenie, na zatrudnienie ludzi. Z tym oczywiście mamy pewne problemy od czasu do czasu, no ale to była taka decyzja przełomowa. Wróciła też do naszej firmy usługa sprzątania szpitali, już nie korzystamy z outsourcingu.
Czyli macie swoich pracowników.
Mamy swoich pracowników, podobnie usługa oświadczenia ochrony szpitali, ale pozostaliśmy na przykład w usłudze outsourcingowej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Oczywiście możemy to przeprowadzić, ale na dzisiaj uważam, że z korzyścią dla wszystkich jest korzystanie z zewnętrznego operatora. A pytała pani, co sprawiało taki największy kłopot.
Tak, największe problemy zarządcze w takiej dużej spółce, która ma...
Zawsze największym problemem są kwestie personalne. I nie mówię tutaj absolutnie o jakichś konkretnych osobach, ale wśród grupy 4 tysięcy na pewno jest nad czym pracować. 4 tysięcy pracowników. Z racji skali tego szpitala.
Chce pan powiedzieć po prostu skargi na przykład na pracowników, tak? Które, nie wiem, pacjenci mogą wnosić, czy coś w tym stylu?
Oczywiście, że tak.
Czy...
Bardzo się wsłuchujemy w skargi, które do nas trafiają. Szczęśliwie tych skarg jest coraz mniej. No, zbudowaliśmy cały system reagowania na tego rodzaju sygnały. Bardzo je cenię osobiście i nasz personel wsłuchuje się w te skargi. Część jest oczywiście niezasadna, ale trudno mieć pretensje do pacjentów, że nie rozumieją funkcjonowania systemu.
Mają prawo nie rozumieć.
Mają prawo, więc należy im to tłumaczyć i wyjaśnić, starać się pomóc funkcjonować w obliczu kontaktu ze służbą zdrowia. Ale no, część tych skarg uznajemy za niezasadne albo niewłaściwie skierowane, natomiast te, które nas dotyczą, staramy się rozpatrywać najlepiej, jak to jest możliwe. Kwestie personalne to także dostosowanie struktury zatrudnienia do potrzeb. Medycyna jest obszarem niezwykle fascynującym, rozwija się bez przerwy, rozwija się dynamicznie. Nasi lekarze doskonale zorientowani w światowych osiągnięciach swoich specjalności, no, generują pomysły tego rodzaju, że może byśmy kupili coś tam albo zaczęli wykonywać coś tam.
A ma pan na to pieniądze, na te pomysły?
na pewno zawsze bardzo dokładnie analizujemy zasadność.
Ale były realizowane takie pomysły już niejednokrotnie.
No, przecież pierwszy robot chirurgiczny Da Vinci stanął w szpitalu na Pomorzu, stanął w szpitalu Świętego Wojciecha na Zaspie. Byliśmy na pewno tutaj liderem. Przyznam, że bardzo pozytywnie reaguję na takie wyzwania samorząd województwa. Mamy tam bardzo dobrego partnera do dialogu. Co by nie mówić, z tych inwestycji, które na przestrzeni funkcjonowania spółki sięgnęły kwoty około 400 milionów złotych, no to jednak przytłaczająca większość pochodziła z budżetu samorządu.
O inwestycjach jeszcze będziemy rozmawiać. Chciałam pana na koniec tej części naszej rozmowy zapytać jeszcze o motto, jakie wam przyświeca w Kopernikusie.
Znaczy, motto powstało wówczas, kiedy kształtowała się spółka jeszcze w takiej mniejszej postaci i nawiązuje do naszego patrona głównego, czyli Mikołaja Kopernika, i brzmi: poruszamy niebo i ziemię, by nieść pomoc i przywracać zdrowie naszym pacjentom. Myślę, że ono bardzo dobrze obrazuje to, co robimy każdego dnia. Chylę czoła przed tymi tysiącami ludzi, którzy codziennie pochylają się nad problemami pacjentów. Nie mówię tutaj o heroicznych wyzwaniach wielkich, których na pewno nam nie brakuje, ale jesteśmy szpitalem dla mieszkańców Gdańska, Trójmiasta, Pomorza i chyba bardzo ważne dla pacjentów, tak to sobie wyobrażam, jest to, żeby uzyskali pomoc w takich sytuacjach, które z medycznego punktu widzenia może nie wydają się skomplikowane, ale dla konkretnego człowieka są często druzgocące, bo jeżeli dziecko złamie rękę czy nogę, to dla nas to jest zwykle dość prosta sprawa, a dla tej rodziny i tego dziecka to jest ogromny kłopot. I właśnie wtedy trzeba mu przyjść z pomocą i wtedy zadziałać i nie ma tutaj potrzeby do sięgania do jakichś wysublimowanych technologii zazwyczaj. Chociaż jesteśmy też gotowi na takie wyzwania. Swego czasu wdrożyliśmy pierwsi, jedyni w Polsce i jedni z niewielu w Europie metodę operacyjnego, neurochirurgicznego leczenia tak zwanej klątwy ondyny, czyli zaburzenia oddychania u dzieci. I wydawałoby się, że to jest raptem kilku pacjentów, wąska grupa. Ale proszę wyobrazić sobie koszmar życia codziennego, rodziny, dziecka, które praktycznie każdej nocy może się udusić. Tak? I my to rozwiązaliśmy, wszczepiliśmy odpowiedni stymulator i dziecko zaczyna funkcjonować normalnie. Więc to jest chyba największa radość naszego codziennego funkcjonowania, czyli naprawdę tak jak w naszej misji mówimy, że poruszamy to niebo i ziemię. Czasami jest to łatwiejsze, czasami trudniejsze, ale bardzo chcemy nieść pomoc i ratować zdrowie tych osób.
Dariusz Kostrzewa, prezes spółki Kopernikus, jest moim i państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam państwa po przerwie. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której goszczę dziś Dariusza Kostrzewę, prezesa zarządu spółki Kopernikus. Rozmawiamy o dziesięcioleciu spółki, wspominamy sobie, ale teraz porozmawiamy, panie prezesie, trochę o inwestycjach, o tym, co się przez te ostatnie 10 lat zadziało. Urząd Marszałkowski w Gdańsku publikuje takie informacje na swojej stronie internetowej, że w latach 2014-2020 przeznaczył na projekty zdrowotne 1 mld zł. Ile z tej kwoty trafiło bezpośrednio do spółki, którą pan zarządza?
Na pewno między 350 a 400 milionów złotych. Zależy od tego, jak będziemy liczyć środki unijne, udział własny, udział różnych innych
jednostek.
No a
na co te pieniądze
jednostek?
Wydaliście?
Proszę?
Na co te pieniądze wydaliście? Przede wszystkim.
10 lat życia na budowie niestety kosztuje. Nasze szpitale przez wiele lat zaniedbane pod względem infrastrukturalnym i architektonicznym okazały się bardzo wymagające, jeśli chodzi o potrzeby modernizacji, remontów. Permanentnie psuły nam się windy, odpadały tynki i tego rodzaju problemy mieliśmy. Zaczęliśmy żmudnie remontować placówki. Każdy obiekt, który przejmowaliśmy do spółki, wymagał kompleksowego remontu. Powstawał taki projekt, kosztorys, ustaliliśmy priorytety i te pieniądze tam trafiały. Jestem przekonany, że były to bardzo dobrze wydane pieniądze. Mam takie może zabawne, ale ciekawe sytuacje, kiedy ktoś przychodzi po wielu latach nie braku potrzeby odwiedzania szpitala, na przykład świętego Wojciecha.
I zgubi się.
I jest
w nim,
po prostu
tak?
w szoku. Mówi, o matko, co to jest
co
teraz,
to się
jak
zadziało,
to wygląda,
tak?
jak ten oddział wygląda. Teraz pracujemy nad, kończymy już remont głównego korytarza szpitala, ponieważ to, ta część rejestracyjna po wejściu już jest bardzo nowoczesna i funkcjonalna. Teraz ten główny ciąg komunikacyjny jest modernizowany, więc naprawdę szpital zmienia swoje oblicze. Wszystkie oddziały praktycznie szpitala świętego Wojciecha zostały wyremontowane. No, przygotowujemy się do dużego remontu ginekologii i położnictwa, który no, na pewno jest tam wymagany, ale też mamy wizję rozbudowy tego szpitala i tutaj będziemy potrzebowali ogromnego wsparcia finansowego, ponieważ liczymy bardzo na Krajowy Plan Odbudowy i Wojewódzki Plan Transformacji w ochronie zdrowia, gdzie mamy nadzieję, że uda się uzyskać kwoty niezbędne do bardzo dużych modernizacji.
A które inwestycje, te, które się dokonały w ciągu ostatnich 10 lat, pan uważa za takie kluczowe dla mieszkańców naszego regionu, które zmieniły tą perspektywę pacjentów? Jeśli chodzi o całą spółkę,
ostatnich
nie tylko
latach,
o szpital na Zaski.
Moim zdaniem największy przełom jakościowy przyniosło wybudowanie od podstaw na pozostałościach starego budynku, albo nawet na miejscu starego budynku, ultranowoczesnego Centrum Diagnostyki Obrazowej na rogu Nowych Ogrodów i Pochulanki.
Tam stanęły szpital wojewódzki.
To jest szpital Mikołaja Kopernika, tak. Tam stanęły najnowocześniejsze urządzenia diagnostyki obrazowej, tomografy, rezonanse.
To są takie aparaty, panie prezesie, że jak się człowiek położy, to nie musi godzinę leżeć i czekać na aż to badanie będzie wykonane, czy tylko szybsze trochę? Krótszy jest czas badania?
Oczywiście szybkie maszyny po to, żeby z jednej strony tego pacjenta nie absorbować zbyt długo, z drugiej strony, żeby badanie było odpowiednio diagnostyczne, żeby pacjent nie zaczął nam się obracać i poruszać z nudów albo ze zmęczenia, ale z drugiej strony też chcemy te badania robić szybko, po to, żeby w miarę racjonalnie, krótkim czasie móc tych pacjentów diagnozować. Więc na pewno to. Druga rzecz, no to fantastyczna inwestycja, czyli obiekty tak zwane bloku operacyjnego w Szpitalu Świętego Wojciecha.
To jest cały nowy budynek, prawda?
Cały nowy budynek, czterokondygnacyjny, który pomieścił bardzo nowoczesny blok operacyjny, który zastąpił stary, już bardzo wysłużony blok operacyjny w dotychczasowym obiekcie. Ta inwestycja, przyznam, że była ogromna i niezwykle kosztowna, ale łatwo się ją realizowało stosunkowo, dlatego że
budowaliście od
był
zera,
budowany
prawda?
Od początku i w niewielkim stopniu ingerował w strukturę tej głównej bryły budynku szpitala na Zaspie. Dużo trudniej buduje się w zwartej zabudowie szpitala Mikołaja Kopernika, czego dowodem było nasze lądowisko dla śmigłowców, które było też komentowane szeroko, nie tylko w Gdańsku, próby naśladownictwa również z Polski gdzieś tam do
bo
nas
powiedzmy,
dotarły.
Może słuchacze nie wiedzą, jak wiedzą pewnie, że jest lądowisko dla śmigłowców, bo widzą lądujące śmigłowce na budynku, tak. Ale to tak naprawdę one nie lądują na budynku, tylko na specjalnej platformie między budynkami, prawda? I bardzo mało miejsca. Ja pamiętam tą budowę, gdzie szpital pracował normalnie, przyjmowaliście pacjentów i się wiele, jeśli chodzi o zakres tej inwestycji, działo takich budowlanych prac.
Tak, ten nazwany przez nas żartobliwie taboretem obiekt, bo to faktycznie są cztery wysokie kolumny i płaszczyzna, płyta na górze, no, dały funkcjonalność, której bardzo potrzebowaliśmy ze względu na funkcjonowanie centrum urazowego dla dzieci. Dziś już mamy ten komfort, że dzieci najciężej chore albo dzieci po urazach z terenu całego województwa przylatują bezpośrednio do naszego oddziału ratunkowego albo do oddziału chirurgii czy ortopedii dziecięcej. I to była dość trudna inwestycja, jeśli chodzi o taki aspekt realizacyjny, ze względu na to, że trudno było tam postawić dźwig, wjechać odpowiednim samochodem, wywrotką, ciężarówką, a tam oczywiście potrzeba zamontowania wind, klatek schodowych, wszelkie aspekty przeciwpożarowe. Także było to zadanie naprawdę ciekawe i złożone, ale zakończyło się dużym sukcesem.
Tam teraz mogą lądować wszystkie śmigłowce? Każdy śmigłowiec? Na przykład SAR-u, te wojskowe też mogą lądować? wykorzystać?
Śmigłowce na pewno systemu naszego ratownictwa, tak, wszystkie. Jeśli chodzi o system SAR, czyli wojskowe śmigłowce, ten Anaconda, mogą i nie mogą. To znaczy lądowisko jest certyfikowane do 4,7 tony. Śmigłowiec wojskowy jest cięższy, ale struktura i konstrukcja tego lądowiska umożliwia bezpieczne wylądowanie, natomiast wojsko, ponieważ od czasu do czasu ma takie potrzeby, no, zostało obarczone zadaniem recertyfikacji tego lądowiska. Jeżeli, na zasadzie, jeżeli siły zbrojne będą chciały korzystać z pełnej funkcjonalności lądowiska, będą musiały przeprowadzić sobie proces dopuszczenia tej płyty do tych cięższych śmigłowców. Natomiast awaryjnie korzystają z takiej możliwości ewakuowania pacjenta z pokładu śmigłowca w zawisie takim, czy bez wyłączania wirnika. Śmigłowiec dotyka płaszczyzny i pacjent jest ewakuowany na wózku leżącym. I możliwość jest, ale wolelibyśmy, żeby ten śmigłowiec mógł naprawdę tam zaparkować.
W sytuacjach kryzysowych, rozumiem,
oczywiście,
najbardziej
potrzebne. Oczywiście, tak. Mieliśmy takie sytuacje z ratowania pacjentów na morzu nawet.
Tak. Panie prezesie, a chciałam pana jeszcze zapytać o ten blok operacyjny w Szpitalu Świętego Wojciecha, wrócić do tego. Co ta inwestycja zmieniła w działaniu tej placówki? Usprawniła jej pracę? Co się zmieniło dla pacjentów?
Zmieniło się wszystko. Przede wszystkim oddziały zabiegowe Szpitala Świętego Wojciecha uzyskały dostęp do bardzo nowoczesnych sal. Można oczywiście mówić o komforcie pracy personelu, o wygodzie takiej komunikacyjnej transportu chorych, o sali wybudzeń, której brakowało zawsze.
Bo można powiedzieć, że wyście zamienili jakby syrenkę na samochód najwyższej klasy, tak? Tak
jakby zdecydowanie porównać. Tak, zdecydowanie tak. I na tych salach operacyjnych umieściliśmy technologie medyczne na miarę współczesnych czasów, czyli robota Da Vinci, angiografy takie, które służą do zabiegów, angiograf, który służy do zabiegów kardiochirurgicznych. No oczywiście cała wideochirurgia. Oprócz tego przy okazji budowy oddziału urologicznego urządziliśmy tam też pracownię endourologiczną, więc...
A można operować więcej teraz?
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim jest 8 sal, a nie 5, tak jak było poprzednio. W zasadzie z tych 5 to dostępne były 4, czasem 5. No teraz jest 8. Dostępność jest radykalnie lepsza ze względu na to, że mamy pomieszczenia przygotowawcze pacjentów. Możemy optymalnie wykorzystać czas pracy bloku. Łatwiej jest utrzymać ten blok w wysokim standardzie higienicznym. Wiadomo, że nowe pomieszczenia i nowe technologie wykładzin podłogowych czy ściennych, no można utrzymać w standardzie aseptycznym dużo niższym nakładem pracy i skuteczniej, więc na pewno blok jest bezpieczniejszy, bardziej przyjazny i oferuje dużo więcej funkcjonalności, o których wcześniej nie mogło być mowy.
Bo jak jesteśmy już przy salach operacyjnych, to niektóre oddziały w szpitalu, na przykład Mikołaja Kopernika, też posiadają swoje jakby sale, prawda, operacyjne. Na przykład wspominał o tym tutaj tydzień temu na antenie Radia Gdańsk profesor Andrzej Skorek, mówiąc o swoim oddziale otolaryngologii w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika. Tam są dwie sale operacyjne. To też jakby poszerza, prawda, możliwości. I to jest jedyny oddział, czy macie jeszcze gdzieś takie możliwości operowania poza blokiem?
Tak. Otóż mamy w spółce dwa duże bloki operacyjne. Jeden w szpitalu Mikołaja Kopernika, drugi w szpitalu Świętego Wojciecha. Ten w Koperniku dysponuje 10 salami, ten w Świętym Wojciechu 8. Ale oprócz tego, tak jak pani powiedziała, dwusalowy blok operacyjny dedykowany do oddziału laryngologii i jednosalowy mały blok operacyjny w szpitalu Świętego Wojciecha na Zaspie, dedykowany okulistyce. To są takie dość specyficzne oddziały, które no nie muszą być w takim stopniu.
Wojewódzki Centrum Onkologii też oddział, prawda?
Tak, blok operacyjny, również sala operacyjna w Wojewódzkim Centrum Onkologii. No tutaj wyszliśmy naprzeciw potrzebom pacjentek, głównie chorym na raka piersi. dobrze jest może taką wąską procedurę bardzo specjalistyczną realizować w takim nieco bardziej kameralnym otoczeniu. Blok ten został wybudowany i wyposażony już szereg lat temu. Poddaliśmy go tylko drobnym modernizacjom i znakomicie spełnia swoją rolę, a jednocześnie pacjentki mają w pobliżu swojego onkologa, mają chemioterapię pod ręką, więc to jest taki nasz udział w kompleksowości tego leczenia raka piersi. Zresztą nie bez przyczyny. Byliśmy pierwszym w województwie certyfikowanym ośrodkiem chorób piersi, certyfikowanym przez międzynarodowe organizacje i potwierdzono nasz wysoki standard opieki u tych pacjentek.
Europejskie Towarzystwo Senologiczne,
oczywiście,
które certyfikowało. A skoro jesteśmy przy Wojewódzkim Centrum Onkologii, to chciałam zapytać, jakie są plany co do tego ośrodka? Czy ono będzie się rozbudowywać, bo pacjentów jest coraz więcej, tam się lokalowo niewiele zmieniło. Były takie plany, żeby dobudować, prawda, dodatkowe budynki. Spółka chce rozwijać się w tym kierunku?
W ostatnich czasach obserwujemy eksplozję schorzeń onkologicznych. No, epidemiologia zmieniła się drastycznie na niekorzyść pacjentów, ale z pewnością częściowo za tę sytuację odpowiedzialna jest diagnostyka onkologiczna i jej burzliwy rozwój. Często wcześniej, w minionych latach przeoczane problemy, dziś są już diagnozowane i leczone. W związku z tym powstało ogromne zapotrzebowanie i sukcesywny wzrost tego zapotrzebowania na serwis medyczny w zakresie onkologii. Tak, był jeden projekt rozbudowy, potem przygotowaliśmy jego wersję taką rozwiniętą bardziej, z wybudowaniem dużego obiektu, który przejmie część funkcjonalności, w zasadzie większość funkcjonalności dzisiejszego WCO Przelej Zwycięstwa.
W tym samym miejscu to miało być, czy
jakieś
inne
działka? Tak, miało to być w tym
samym
miejscu. Tam nawet uruchomiliśmy dodatkowe przestrzenie z przeznaczeniem na chemioterapię. No ale wówczas pojawiła się ta koncepcja, która jest dość mocno komentowana w całej Polsce, czyli Krajowy Plan Odbudowy, do którego zaaplikowaliśmy z projektem wzniesienia nowego budynku, prawie że nowego szpitala na Zaspie, na terenie Szpitala Świętego Wojciecha. Ten budynek...
Takiego szpitala onkologicznego stricte, tak?
Nie tylko.
Nie tylko.
Tam chcemy połączyć kilka funkcjonalności, a najważniejsze to będzie Centrum Chorób Mózgu, nad którym już trochę pracujemy i zaczynamy wyposażać nasze komórki w aparaturę. I druga taka część to właśnie onkologia. Myślimy tam też o specjalistycznym centrum pediatrycznym, w zasadzie takim kompleksowym centrum pediatrycznym, czyli pediatria, choroby mózgu w rozumieniu neurologia, neurochirurgia i onkologia. Jeżeli, na co mam ogromną nadzieję, uda się pozytywnie ten projekt zrealizować, doprowadzić do końca, no to w ciągu kilku lat powstanie taki obiekt i problemy lokalowe Wojewódzkiego Centrum Onkologii się skończą. No, myślę, że to jest doskonały kierunek. Zresztą uzyskaliśmy akceptację Ministerstwa Zdrowia, która była wymagana. Wcześniej oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia, wojewoda, nasz właściciel spółki zaakceptował te inwestycje, więc no, czekamy tylko na
pieniądze,
na informację, że można już składać wniosek jego finansowanie.
I to są najbliższe plany inwestycyjne?
To jest ogromny plan inwestycyjny.
Tak, to jest ogromny plan, ale jedyny na najbliższe lata?
Nie jedyny. My mamy planów dużo więcej. Zawsze staramy się mieć kilka takich mniejszych lub większych projektów gotowych praktycznie do prowadzenia procedury przetargowej i do realizacji. No, dlatego, że czasami pojawiają się nagle jakieś możliwości, otwierają się furtki finansowe i wówczas staramy się być gotowi do reagowania w takich sytuacjach. Potrzebujemy jeszcze zająć się tak zwanym siódmym piętrem Szpitala Świętego Wojciecha, które jest nadal niewykończone, ale nie chodzi nam o to, żeby to piętro koniecznie szybko uruchomić, ale żeby zwolnić powierzchnię na parterze budynku Świętego Wojciecha dla działalności medycznej, a pomieszczenia, w których dziś funkcjonuje administracja tego szpitala. No, taka lokalizacja i takie skomunikowanie tych pomieszczeń w zasadzie powinno być wykorzystane dla pacjentów, a nie dla celów administracyjnych, więc na pewno tam musimy tę inwestycję przeprowadzić. Jeżeli uda się zrealizować budowę dużego obiektu na Zaspie, no to uwolni nam się problem, zniknie nam problem potrzeb remontowych oddziału neurologii Szpitala Świętego Wojciecha, no, który naprawdę bardzo potrzebuje już modernizacji i remontu, ale wciąż czekamy. Nie chcemy pochopnie wydać pieniędzy na modernizację oddziału, który za chwilę będzie być może przenoszony do nowej lokalizacji.
Mamy dziesięciolecie spółki Kopernikus, a moim gościem był Dariusz Kostrzewa, prezes zarządu tej spółki. Bardzo dziękuję za przyjście do studia, panie prezesie, i życzymy oczywiście, żeby te wszystkie pana plany udało się w najbliższych latach zrealizować.
Dziękuję uprzejmie. Również trzymam kciuki za to.
Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.